Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I tak sobie rozmawiamy o Polsce, o tematach około motoryzacyjnych w Polsce przed 1956 rokiem. Dochodzimy do tej ważnej daty. Dlaczego to jest ważna data? Z wielu względów. To musimy odpowiedzieć na pytanie, które zadaliśmy, zdaje się, dwa odcinki temu, a dokładnie pan Jerzy zadał. Czym w Warszawie, czyli w tym pierwszym samochodzie, który był produkowany w Polsce po II wojnie światowej, czym w tym samochodzie był brok? Bardzo proszę, pan Witold napisał: brok to zaślepka w bloku silnika, którą lód mógł wypchać i tym samym nie rozsadził bloku silnika. Więc to takie zabezpieczenie było.
Dokładnie, miało tę samą funkcję, brok miał tę samą funkcję, co bezpiecznik w instalacji elektrycznej. Po prostu najsłabszy element całej instalacji, najsłabszy element całej chłodnicy, jeżeli zamarzała woda, bo wtedy płynów nie używano, jeżeli zamarzała woda, wysadzała, a w pierwszej kolejności pękał ten najsłabszy element. I dlatego brok był tym najsłabszym, bo on był wymienny, można było po prostu naprawić tę, bardzo łatwo po prostu zaślepić tę chłodnicę. I blok nie pękał, wylatywał tylko brok.
Jak to wyglądał?
Blok nie pękał, bo R i L to są dwie te prawie podobne brok. Litery. Blok nie pękał,
a brok wylatywał, tak wystrzeliwał. A jak to wyglądało? To taki był czopek?
Albo to zależy jaka chłodnica, bo to nie w każdej było tak samo. Także to było, czasami to było łudząco podobne na przykład do otworu w baku paliwa. Mhm. Takiego z tym, że tam był odkręcany trudniej troszeczkę. No w każdym bądź razie miało to różny wygląd, ale zawsze miało to samo przeznaczenie.
No ale dobrze, już zostawiamy tą Warszawę, chociaż pewnie będziemy do niej wracać, bo po 56 nadal ona była produkowana.
Do 73 roku, do czerwca. 56 to taki, proszę pani, proszę pana, młodzieńczy wiek jeszcze Warszawy.
Ale zgodnie z umową. To infrastruktura. Polska po II wojnie światowej rozwalona bardzo. Zresztą przed II wojną światową tej infrastruktury dobrej, samochodowej wiele nie mieliśmy. Głównie tam, gdzie Prusy, to tam zostawały ta droga Kocie Łby, tak zwanej, to wtedy była dobra droga.
Znaczy, to inaczej, Kocie Łby jako takie już przed wojną było uważane za standard europejski, ale ten niski standard europejski.
A u nas wysoki był.
U nas był wysoki, jak najbardziej. Natomiast polska struktura przed wojną była taka, tak jak ja powiedziałem, że był takie miejsce w Polsce, 150 km północ-południe i 150 wschód-zachód, czyli kwadrat o szerokości o ścianie 150 km na 150 i to był taki kwadrat, gdzie nie było ani kilometra utwardzonej drogi. Same polne drogi, które samoistnie się utwardzały, czyli nie było ani asfaltu, ani kociłbów, ani nic kompletnie. To są te drogi, po których jeździły furmanki.
Na przykład. Ale to nie było żadnego planu w Polsce ludowej, narodowej.
A ludowej, pan mówi? No. Oczywiście. No
już teraz jesteśmy po tej drugiej wojnie. Więc
ale ludowej. Zacznijmy od tego, panie Krzysztofie, że w ogóle Polska znalazła się po wojnie, dokładnie w takiej sytuacji, jakiej była bezpośrednio po I wojnie światowej. Dlatego, że podobnej powiedzmy, bo po I wojnie światowej odziedziczyliśmy trzy systemy. Dwa systemy kolejowe, trzy systemy podatkowe, trzy systemy, w ogóle trzy różne zabory. Tutaj odziedziczyliśmy dwa systemy. Naszą Polskę, te ziemie, które nam zostały, czyli przedwojenna Polska, odjąć całe Kresy Wschodnie, plus drugi system, ten niemiecki, znacznie lepsza infrastruktura, dużo lepsza. Ja zawsze powtarzam, owszem, my straciliśmy Kresy Wschodnie, ziemie żyzne, ziemie piękne, owszem, ale jeśli chodzi o infrastrukturę i o zabytki, jednak to nie oszukujmy się, i Dolny Śląsk, i Pomorze, i Mazury, no to było wszystko na dużo wyższym poziomie. Tam nie było klepisk, tam były domy z bieżącą wodą i tam były właśnie drogi. Trzeci raz chyba to powtarzam, ale ja jeszcze raz to powtórzę. Do niedawna jeszcze cały czas tak było, że jechało się droga jakaś
na
była...
Na Mazurach.
Tak, nieutwardzona, znaczy asfaltowa, piękna asfaltowa, a w miejscowościach do dzisiaj to jeszcze jest Kocie Łby. Dlatego, że te Kocie Łby powstały, kiedy jeszcze cała droga była piaszczysta, a w miejscowościach była utwardzona, były Kocie Łby.
No ale to mamy te dwa systemy, dwa różne systemy i te podziały, no ale trzeba było to jakoś ujednolicić, no bo w końcu Polska jeden kraj.
Tak, połączyć tę drogę, tę pajęczynę dróg na Dolnym Śląsku przede wszystkim z resztą kraju. Połączyć Pomorze z resztą kraju i połączyć Mazury z resztą kraju. W sumie w Polsce było, liczy się, szacuje się około 100 tysięcy kilometrów dróg utwardzonych, tej nowej Polsce, tej, która ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, dzisiejszej Polsce. Z tym, że ja zawsze przestrzegam, bo nie my mylić określenia droga utwardzona i droga ulepszona. Zresztą bezpośrednio po wojnie tych określeń było tak dużo. Droga pierwszej kategorii, albo drugiej, albo trzeciej, albo droga lepsza, średnio.
Nie było autostrada, ekspresówka krajowa.
Nie. To było, także tu się czasami można pomylić. Ja nawet jak badam te czasy, no to czasami się nie łapię w tym wszystkim. Muszę, ja sobie notatki robię, żeby wiedzieć, która, co czemu odpowiada. No w każdym bądź razie około 100 tysięcy kilometrów dróg utwardzonych, ale utwardzonych to znaczy również dróg prawie że gruntowych, takich, które nie miały ani asfaltu, ani kostki, ani betonu, tylko po prostu były ubite, mocno ubite i one już były traktowane jako drogi utwardzone. Natomiast drogi ulepszone to były te drogi właśnie z bazaltową kostką, to były drogi betonowe, to były drogi asfaltowe. I właśnie kocie łby należały do tych jeszcze utwardzonych, nie ulepszonych, bo jednak tam rzeczywiście bardzo, bardzo trzęsło.
Czyli jednak już po II wojnie światowej tej gorszej jakości
tak,
dróg.
Tak, już zdecydowanie gorszej jakości. Oczywiście na terenie zaboru, na terenie dawnych poniemieckich średnia występowania tych dróg była dużo większa, bo w sumie w całej Polsce średnia była 27 kilometrów dróg na 100 kilometrów kwadratowych. I mniej więcej w tej średniej trzymało się Mazowsze, które miało 25 kilometrów. Powtarzam, średnia 27. Mazowsze miało 25 kilometrów. Natomiast Śląsk, Dolny Śląsk, miał 57 kilometrów, czyli dużo wyższa średnia. To było ponad dwa razy tyle. Ale było to kosztem oczywiście wschodnich terenów Polski, nie tych Kresu, bo Kresy już w tym czasie już należały do Ukrainy, to znaczy konkretnie do Związku Radzieckiego, ale powiedzmy Podlasie, okolice Białej Podlaskiej, okolice Białego Stoku, okolice tam powiedzmy Międzyrzecza, to była mniej więcej 16 kilometrów dróg na 100 kilometrów. To było bardzo, bardzo niewiele, więc te drogi na wschodzie Polski były w koszmarnym stanie i za to trzeba było rzeczywiście się zabrać.
Chce pan powiedzieć, że jeżeli ktoś jechał z Warszawy, powiedzmy to właśnie w okolice Białego Stoku, to na Mazowszu sobie radził, a później wjeżdżał w pole.
Znaczy z Warszawy do Białego Stoku to nie wjeżdżał w pole, bo to były dwie duże miejscowości, prawda? Ale jeżeli chciał jechać do jakiejś mniejszej miejscowości...
W okolicach, tam rodzinę odwiedzić.
Tak, Wizna powiedzmy, czy Łomża, no to rzeczywiście te drogi już nie miał co liczyć na żaden asfalt. Zresztą świetnie, to było tak samo mniej więcej, jak bezpośrednio po II wojnie światowej, było tak samo jak przed II wojną światową, o ile nie gorzej, bo te drogi jeszcze były zniszczone. A tuż przed II wojną światową, jak się podróżowało? Zapraszam Państwa do przeczytania lektury Iwaszkiewicza chociażby. Jarosław Iwaszkiewicz kapitalnie książkę taką napisał, chyba Podróże po Polsce, czy coś takiego. I on tam opisuje jazdę samochodem, nawet gdzieś tam w okolice Sandomierza, zdaje się, to się wiązała z zostawieniem samochodu na dwa tygodnie po drodze w warsztacie, bo on złamał resor zwyczajnie i ten resor trzeba było naprawić. Także niechętnie jeżdżono prywatnymi samochodami na takie odległości, bo było to zwyczajnie nieopłacalne. Jeśli tam, gdzie była linia kolejowa, jechano linią kolejową. Z tym, że tu jest temat rzeka, jeśli mówić o tym, jakie były połączenia kolejowe bezpośrednio po wojnie, bo to się jechało, to był koszmar też. Przecież te przejazdy trwały, nie było rozkładu praktycznie jako takiego. Ale tutaj bardziej się opłacało, bo bardzo szybko, panie Krzysztofie, po II wojnie światowej rzeczywiście zafunkcjonowała, może później, chyba nie dzisiaj pewno o tym będziemy mówili, komunikacja zbiorowa. Mm-hmm. I rzeczywiście tutaj ten znienawidzony przeze mnie PUS, czyli Państwowy Urząd Samochodowy, za Ignacy Wrzost, ci wszyscy rozwalili tą całą komunikację indywidualną, oni rzeczywiście, no trzeba być obiektywnym, dużo zrobili dla komunikacji zbiorowej. Coś za coś. I ta komunikacja zbiorowa, tak jak ona powstała, jak Feniks z popiołów, to tutaj czapki z głów, naprawdę. Zrobili mnóstwo dobrego, ale o tym później. W każdym bądź razie bezpośrednio po wojnie bardziej opłacało się liczyć na środki, które rzeczywiście, no, rząd do tego dążył, nie oszukujmy się, bardziej opłacało się liczyć na środki transportu zbiorowego niż na indywidualną komunikację, bo jeszcze co innego było. Jeżeli mieliśmy dobry samochód w 1946 roku, jeszcze musieliśmy się liczyć z tym, że po drodze nam go zarekwirują. Mm-hmm. Bo też takie sytuacje się zdarzały. Nie mówiąc o tym, że jeżeli coś się popsuje, to możemy liczyć tylko i wyłącznie na jakiegoś kowala. Na nic więcej. Więc nie na jak część jakaś się sypnie, no to nie liczymy na to, że kupimy gdzieś w sklepie tę nową część. Tylko trzeba naprawiać tę starą. I tu się liczyły złote rączki. Teraz określenie złota rączka praktycznie zanika. No, złota rączka to tylko taki, co w domu potrafi półkę zrobić czy coś takiego, ale przy samochodzie już złotych rączek nie ma. Bo...
No ja ostatnio kolanko w kranie wymieniłem.
Ale to nie samochód. Nie jest pan złotą rączkę, prawda? Ale niech panu się coś
na miarę
popsuje.
Możliwości.
Tak jest, ale niech panu się coś popsuje w nowym samochodzie, to już pan nie będzie złotą rączką, bo nawet gdyby pan miał takie zdolności, do tego jeszcze potrzebny jest cały osprzęt, komputer i tak dalej, program i te wszystkie rzeczy. To się skończyło. Pewna epoka się skończyła.
No to do tej infrastruktury. To ten plan taki rozbudowy, to on najpierw był właśnie, żeby połączyć te Kresy Wschodnie, czyli te najbardziej zaniedbane obszary.
Plan rozbudowy w pierwszej kolejności chodziło o to, żeby wyremontować te zniszczone fragmenty starych dróg, bo one na przykład były poniszczone przez bomby, przez celowo czasami przez wycofujących się Niemców, więc w pierwszej kolejności należało załatać dziury. Do 50 roku uznano, że się zrobi naprawę 1500 kilometrów dróg, co wiązało się czasami praktycznie z budową nowej drogi. Do tego wybuduje się około 2200 kilometrów zupełnie nowych dróg. To był dość ambitny plan, on nie do końca został zrealizowany, ale w niektórych regionach Polski został jednak przekroczony. Ale jeszcze nie sprawa dróg była taka istotna. Była jeszcze istotna sprawa mostów.
No tak.
Doskonale wiemy, że jak Niemcy się wycofywali, Hitler uważał politykę ziemi spalonej, tym bardziej, że na własnej ziemi to robił, przecież na terenach już za Odrą, na zachód od Odry, to tym bardziej to robił na terenach na wschód od Odry. Więc Niemcy pod groźbą kary śmierci, bo dla żołnierzy niemieckich, którzy nie wykonaliby tego rozkazu, czekało po prostu rozstrzelanie. Wobec tego oni wszystkie te mosty wysadzali w powietrze. Ja pamiętam w latach 60. mój ojciec opowiadał, bo też oprowadza jako wycieczkę, też jest przewodnikiem, oprowadza jako wycieczkę tam Francuzów czy kąsi. Oni się dziwili, że my mamy trzy mosty, bo tam w 63. roku mieliśmy trzy mosty. On powiedział tak, tylko że my każdy z tych mostów przynajmniej dwa razy budowaliśmy, a niektóre trzy przez Wisłę. No bo rzeczywiście te mosty były po pierwszej wojnie odbudowane, po drugiej wojnie poniatowskiej chociażby, prawda? I to samo tyczyło się innych mostów. Na terenie nad Wisłą wszystkie mosty, Warszawa, Kraków, Tczew, Toruń, Włocławek, Modlin, Puławy, te wszystkie mosty zostały zniszczone, te przeprawy mostowe zostały zniszczone. I teraz najważniejszą rzeczą było, to już plan sześcioletni obejmował, po 50 roku, bo trzy mosty chyba tylko odbudowano do 50 roku, w tym w Warszawie. Natomiast w Warszawie właściwie dwa nawet, bo przecież Śląsko-Dąbrowski na miejscu Kierbedzia stanął w 49 roku, a wcześniej most Poniatowskiego był uruchomiony. Natomiast jeszcze tam jakieś dwa mosty, czy dwa czy trzy jeszcze były uruchomione, ale tak naprawdę plan sześcioletni dopiero dawał zadanie pobudowania tych mostów. Mhm. I wtedy ustalono, plan sześcioletni obowiązywał od 50 roku do tego naszego 56. Oni wtedy nie wiedzieli, że to będzie przełom 56. No w każdym bądź razie wtedy przewidywano wybudowanie 12 mostów nad Wisłą, trzech mostów nad Narwią i zdaje się dwóch czy trzech nad Odrą, ale to już nie w tym krótszym, tym górnym biegu Odry, tam gdzie Odra nie stanowiła granicy państwowej. Tak więc to były czasami dosyć ambitne plany, aczkolwiek nie zawsze się udawało, ale czasami się rzeczywiście nawet udało przekroczyć je.
Czyli ponad normę, jakby kto tak powiedzieć,
tak,
w tamtym czasie.
Tak, i
wykonanie ponad
mimo
normę.
Że nie należy do fanatyków tamtego ustroju, wręcz przeciwnie raczej, ale bądźmy obiektywni. Pewne rzeczy robiło się i robiło się dosyć sprawnie i szybko. Dlaczego? Nie dlatego, że ten system był taki dobry. Tylko, panie Krzysztofie, był zapał ludzi. Mm. To był zapał. Przecież jak szybko odbudowaliśmy stare miasta, jak szybko odbudowaliśmy pewne fragmenty Warszawy, zresztą też o tym chyba mówiłem, bowiem to był zapał ludzi do tej roboty. Ta robota im się paliła w rękach. Za niewielkie pieniądze, za miskę zupy symboliczną. Tak jak Hitler autostrady budował szybko, tak Polacy szybko budowali po II wojnie światowej. Bez względu, jaki to był ustrój. Ta budowa byłaby szybka, bo ludzie mieli zapał, bo mieli wolny swój kraj. Potem się okazało, że nie do końca wolny.
No, nie do końca. Mamy troszeczkę powiedziane na ten temat. Stacje paliw, bo to też ważna rzecz, żeby jeździć, no to trzeba tankować.
Ja tylko powiem jeszcze odnośnie tej infrastruktury, tak, że właściwie do lat 60., bo to też jest dosyć ważne, aha, nie planowano nigdzie budowania dróg dwupasmowych. Nigdzie, właściwie pomiędzy miastami. Aha. Jedyne drogi dwupasmowe to były na nowo oddawanych trasach, jak choćby właśnie trasa WZ w Warszawie, gdzie była droga dwupasmowa, więc to były ulice dwupasmowe. Natomiast dwupasmowe wtedy do lat 60. nawet nie były wylotówki. Po latach 60. zaczęto budować wyloty z miast dwupasmowe, ale dróg na trasach dwupasmowych aż do czasu Gierka do katowickiej trasy nie było.
No dobrze, panie Jerzy, bo tak zagadaliśmy się o tej infrastrukturze, to inny no specjalny.
Nie dało rady krócej, bo ja tak naprawdę powiedziawszy o drogach
To proszę jeszcze powiedzieć o drogach coś, jedno zdanie, bo tak mnie ciekawi, że w końcu w tym planie sześcioletnim, czyli tam albo w ogóle od końca II wojny światowej do tego 56 roku, to tak procentowo, jak udało nam się polepszyć stan tej infrastruktury w stosunku do tego, co było przed II wojną światową?
Na pewno udało nam się go polepszyć, przede wszystkim nie te główne trasy. To było tak, że to nie było za bardzo widoczne na wizualnie dla przybyszów z zagranicy, którzy jeździli głównymi drogami, bo te główne drogi były kiepskie. Z Warszawy do Łodzi był klinker, kostka.
Tak.
Do Krakowa w większości też, ale co zrobiono? Małe miejscowości, te dojazdy do wieśniacy dostali utwardzone drogi. To było bardzo ważne. I tutaj należy też znowu z szacunkiem się odnieść, dlatego że polska wieś dostała dostęp całoroczny do małych miasteczek. Dawniej tak było, że jak były roztopy, to polska wieś była odizolowana. Natomiast zanim nastąpiła elektryfikacja takiej wsi, Rosji. Mhm. Najpierw nastąpiło połączenie jej z całym wielkim światem za pomocą dróg, które były przejezdne przez cały okres. Natomiast te drogi główne, drogi większe, niestety tutaj troszeczkę to słabo szło. Przede wszystkim popatrzmy nawet na te autostrady. My po 1945 roku odziedziczyliśmy też 3 autostrady. Właściwie to 4. W każdym bądź razie te autostrady były w bardzo dobrym stanie, ale w 1945 roku, oprócz tych miejsc, które Niemcy wysadzili, bo one były bombardowane, ale one były równe. Potem stopniowo one niemodernizowane stawały się nie najdłuższymi autostradami, tylko najdłuższymi schodami po prostu, bo to były po prostu już takie wertepy. Aż do lat 90.
Kończymy na dziś. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Zagadaliśmy się o infrastrukturze. Do niej będziemy też pewnie wracać. Za tydzień dla Państwa mamy odcinek specjalny związany oczywiście z obchodami stulecia naszej niepodległości. Tak, za tydzień. No, my mamy dzień wcześniej audycja, ale to porozmawiamy sobie o tym, więc do usłyszenia za tydzień.